Duchu Święty, przyjdź z radością i napełnij nas miłością. Daj nam mocy swoje tchnienie, uczyń nasze przemienienie. Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym.
Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym. Wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy. Wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy.
Mamy króla i królową i przed sobą przyszłość nową. Prawda, pokój to wyzwanie, gdyby trwamy, tak się stanie. Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym.
Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym. Wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy. Wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy. Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym. Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym. Wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy. Wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy.
Rozpoczynamy czas naszego pochylenia się nad katechizmem Kościoła katolickiego. Rozważamy poszczególne prawdy zawarte w tym jakże ważnym dla nas dokumencie, po który chcemy sięgać w ramach naszych katechiz, ale również zachęcamy, zapraszamy, aby czynić to w miarę możliwości. Jesteśmy w rozdziale drugim, sakramenty uzdrowienia, artykuł 4, sakrament pokuty i pojednania. Dziś kolejne punkty. Różne formy pokuty w życiu chrześcijańskim. To punkty od 1434 do punktu 1439. O różnych formach pokuty w naszym życiu chcemy sobie dzisiaj powiedzieć, przypomnieć, zwrócić może na nie bardziej uwagę, abyśmy także starali się czynić tę pokutę w naszym życiu. Uświadomić sobie powinniśmy, że choćby najcięższe pokuty są lekkie w porównaniu z karą, na jaką grzech śmiertelny skazuje człowieka. Karę, którą mielibyśmy znosić wiecznie w rzeczywistości piekła lub tymczasowo w rzeczywistości czyśćca. Boże miłosierdzie nas uwalnia od wyroku potępienia za nasze grzechy lub od kary doczesnej za grzechy przebaczone. Przyjrzyjmy się więc głównym uczynkom pokutnym. Niezwykłe jest to, że dwiema podstawowymi praktykami pokutnymi jest niesienie krzyża i wypełnianie obowiązków stanu. Pierwszą praktyką pokutną jest ochocze niesienie krzyża. Tutaj niejednokrotnie, jakże mamy pewnego rodzaju opory, mamy pewnego rodzaju niechęć i to jest wpisane w naszą ludzką naturę, że jakoś trudno nam niejednokrotnie podejmować ten krzyż, który jest na naszych barkach. Każdy jakiś ma. To nie jest tak, że żyjemy w pełni radości. Pełnia radości będzie dopiero w niebie, a niebo jest tylko raz. Jeśli ktoś ma niebo na ziemi, no to pytanie, jak będzie dalej. Warto na to zwrócić uwagę, na ten swój krzyż, który dźwigasz, aby za przykładem Pana Jezusa, który szedł drogą krzyżową, wiernie dźwigać, powstawać ze swoich upadków i iść z Nim do celu naszego życia. Drugą podstawową praktyką pokutną jest wypełnianie obowiązków stanu. Jest tak szczególnie, kiedy wypełniamy je w duchu pokuty, w duchu zadośćuczynienia. Tu duszą jest cnota posłuszeństwa wobec woli Bożej, gdyż nasze obowiązki stanu są wyrazem woli Bożej względem nas. Wypełniając je, najlepiej jak umiemy, składamy Panu Bogu ciągłą ofiarę całopalną, gdyż te obowiązki wypełniają naszą codzienność. To więc ciągłe akty miłości, posłuszeństwa, cierpliwości, łagodności i ofiary. Ile tych aktów można ofiarować Panu Bogu, kiedy wypełnia się sumiennie obowiązki małżonka, kapłana, zakonnika, małżonki, w pracy, wypełniając jak najlepiej swoje zadania, rodzica, w swoim sąsiedztwie. Ileż mamy tych okazji? I kiedy spotyka nas pewnego rodzaju trudność, to może nie tyle trzeba nam gdzieś załamywać ręce i zniechęcać się, tylko właśnie może ofiarować również to, tą trudność, może jakieś niepowodzenie, może jakaś przykrość nas spotkała, właśnie jako pewnego rodzaju akt pokutny. Spróbujmy może właśnie w ten sposób podchodzić do tych spraw, które nas spotykają. Również kwestia nauki. Studenci, uczniowie, również poprzez sumienność mogą uczestniczyć właśnie w tych uczynkach pokutnych. Bo niejednokrotnie wypełnianie naszych obowiązków jest związane z wysiłkiem bardzo konkretnym, bardzo realnym, który ponosimy, który wiele nas kosztuje niejednokrotnie i cierpliwości, i nerwów, ale i sił. I to wszystko może być moim darem pokutnym. Wspomnieć tu musimy również o pokucie, jaką zadaje spowiednik, która związana jest z sakramentem spowiedzi. Jest to jeden z warunków owocnej spowiedzi, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. To, jak odprawiamy owe zadośćuczynienie, jest jakimś kryterium naszego podejścia do kwestii pokuty i ukazuje, czy mamy w sobie tę cnotę pokuty. Cnota stała, skłonność do dobra. Niestety często odmawiamy tę pokutę bez większego zaangażowania. Tak w pośpiechu, może ktoś sobie przypomniał, przystępując do kolejnego sakramentu pokuty i pojednania po raz kolejny, że jeszcze nie odmówił pokuty i wtedy gdzieś tak na prędce jest ona realizowana, gdzieś jest odkładana w czasie. Albo nawet w ogóle o niej zapominamy. Dlatego ważne jest, byśmy przy spowiedzi przed wymienieniem grzechów mówili, czy odprawiliśmy zadaną pokutę, co zresztą zawarte jest w formule spowiedzi. Starajmy się też wypełniać te pokuty jak najszybciej. Możemy też dobrowolnie nieco rozszerzyć pokutę zadaną przez spowiednika. Jeśli chodzi o dobro, jak najszerzej, jak najszerzej. Ono nie ma granic. Innym uczynkiem pokutnym jest post. Jakże wielu z nas ćwiczy się w poście, ćwiczy się poprzez post. Ilu z nas praktykuje post? To wielki skarb nam dany. Właśnie post. Sam Pan Jezus dał nam przykład postu, przebywając 40 dni na pustyni. Powiedział też, przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy będą pościć. To w Ewangelii według świętego Mateusza. Oraz ten zaś rodzaj złych duchów można wyrzucać tylko modlitwą i postem. Również Ewangelia według świętego Mateusza, 17 rozdział, 21 werset. Spójrzmy, jak wielką moc ma post. Zarówno w tym wymiarze pokutnym naszego życia, jak i w tym wymiarze uzdrowieńczym naszego życia, bo może mamy pewnego rodzaju trudność taką czy inną sprawą i czy zaaplikowaliśmy już lekarstwo postu właśnie w tej konkretnej intencji. Ten zaś rodzaj złych duchów można wyrzucić tylko modlitwą i postem. Wiemy, że Kościół ustanowił również czas Wielkiego Postu, Adwentu, czy inne wspomniane dni pokutne. Wielki Piątek, Środa Popielcowa, każdy piątek, które łączą się z postem czy wstrzemięźliwością od pokarmów mięsnych. Post pomaga w walce z grzechem, ujarzmiając nasze przywiązanie do przyjemności zmysłowych. Pamiętajmy również o poście eucharystycznym, który też praktykowany może być w duchu przebłagania czy pokuty. Godzinę przed Najświętszą Eucharystią zachowujemy post. Przygotowujemy się do przeżycia Eucharystii. To również jest jakże wielka pomoc dla nas. I w ten sposób trzeba nam podchodzić do postu. Jako pomoc, lekarstwo w przypadku postu eucharystycznego, również jako pewnego rodzaju przygotowanie do jak najbardziej owocnego przyjęcia Jezusa Chrystusa. Jeśli chodzi o post, wspomnieliśmy o tym poście od pokarmów mięsnych, ale post to oczywiście sprawa zdecydowanie szersza, głębsza. To nie tylko wstrzemięźliwość, powstrzymywanie się od pokarmów mięsnych, ale to może być post od seriali, post od smartfona, post od może jakiejś niezdrowej relacji, która no niestety, ale nie wpływa na moje życie dobrze. To może być jakże szeroka rzeczywistość, która ma uzdrowić to miejsce w moim życiu, które gdzieś jest nadszarpnięte poprzez rzeczywistość, która nie pochodzi od Boga. Także to bardzo szeroki wymiar tego postu, który wiąże się z pewnego rodzaju trudnością, poświęceniem, ale i również uzdrowieniem i tym wymiarem pokutnym naszego życia. To post. Obok postu oczywiście jałmużna. To również środek do pokuty. Jest ona bowiem uczynkiem miłosierdzia. Jest uczynkiem umartwienia. Biblijny Daniel pouczał króla Nabuchodonozora: okup swe grzechy uczynkami sprawiedliwymi, a swoje nieprawości miłosierdziem nad ubogimi. Natomiast w księdze Tobiasza czytamy znane słowa: nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga. Tak zaskarbisz sobie wszelkie dobra na dzień potrzeby, ponieważ jałmużna wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności. To księga Tobiasza, 4 rozdział. I jeszcze: jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z wszelkiego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasycą się życiem. To również księga Tobiasza, 12 rozdział. Mówiąc o jałmużnie, mamy na myśli zasadniczo dary materialne, ale jałmużna to również wymiar duchowy. Może być na przykład darem modlitwy. Tu zwróćmy uwagę, zwłaszcza na przestrzeni zmarłych, osób zmarłych, których możemy właśnie w ten sposób pomóc. W żaden inny. Poprzez modlitwę, poprzez Eucharystię, którą zamawiamy właśnie w ich intencji, która jest ofiarowana w ich intencji, ofiarowana za kogoś msza święta, to również jakże wymowny dar. Czasem tak się zastanawiamy, co komuś ofiarować z takiej czy innej okazji, może taka rocznica, może taki jubileusz, może coś innego i tak dumamy, zastanawiamy się, a jaki tutaj ofiarować komuś dar. A może właśnie o takim darze pomyśl. Najwspanialszym z darów, jakim jest msza święta w intencji tego konkretnego człowieka, to najwspanialsza rzeczywistość. Jałmużna, również wyraz pokuty, wyraz pewnego rodzaju odjęcia sobie. To świetna sprawa, jeśli ktoś ma problem z egoizmem. A kto z nas nie ma problemu z egoizmem? W jakiejś wymiarze każdy z nas pewnie boryka się z tą rzeczywistością egoizmu. Jałmużna jest nie tylko, że pomocą w tym czynieniu pokuty, ale również jest lekarstwem na egoizm. Bo nie tylko do siebie, nie tylko do mnie, nie tylko mnie się należy, ale ode mnie. Ale ofiarować coś komuś, drugiemu człowiekowi. To jest niejednokrotnie wielka sztuka dla niektórych i warto nam ćwiczyć się w tej sztuce. Jałmużny, pokuta, jałmużna. To te rzeczywistości, o których wspominamy. Wypełnianie obowiązków stanu oraz niesienie swojego krzyża. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o uczynki pokutne, to modlitwa. To modlitwa. Modlitwa zawsze jest znakiem wiary i miłości do Boga, Stwórcy i Zbawiciela. Wyrażać się może w niej Jego uwielbieniem, dziękczynieniem za otrzymane dobrodziejstwa oraz prośba o Jego błogosławieństwo, a także przebłaganie za popełnione grzechy. Zwróćmy również uwagę na to, w jaki sposób my stajemy do modlitwy, z jaką intencją stajemy do modlitwy. Przypomnijmy sobie znak wiary i miłości do Pana Boga. Może ona wyrażać uwielbienie Pana Boga za wszelkie dobra, za nasze życie, za świat, który jest nam dany, czy chociażby te intencje są obecne w naszej modlitwie. Dziękczynienie, czy jest obecne w naszej modlitwie. Boże, dziękuję Ci za moich najbliższych, dziękuję Ci za to, co mi każdego dnia ofiarowujesz, dziękuję Ci za to, co od Ciebie otrzymuję, a tego jest niezmiernie wiele. Wręcz niewyobrażalnie. Czy dziękujemy? To wreszcie przebłaganie. To również wymiar modlitwy. Stając do modlitwy, Boże, pragnę przeprosić, pragnę przebłagać za popełnione grzechy, za słabości, za to wszystko, co w moim życiu nie pochodzi od Ciebie. Czy stajemy z taką intencją również w tej przestrzeni modlitwy? Bo chyba dość często akcentujemy ten wymiar prośby. Panie Boże, proszę Cię o to, o to, o to, o to. Pan Bóg doskonale wie, czego nam potrzeba. Doskonale wie, czego nam potrzeba. Zwróćmy naszą uwagę na te pozostałe wymiary. Uwielbienie, dziękczynienie i przebłaganie. To właśnie przebłaganie, ta forma modlitwy ma ścisły związek z poznaniem Bożego miłosierdzia i poczuciem winy za popełnione grzechy. Wtedy rodzi się w sercu człowieka pragnienie i potrzeba pojednania z Panem Bogiem. Modlitwa prośby grzesznika jest już powrotem do Boga, gdyż uznaje on, że Bóg jest jego stwórcą i Panem. Z kolei prośba o przebaczenie jest pierwszym dążeniem modlitwy błagalnej, poznając z Pisma Świętego ogrom Bożego miłosierdzia i doświadczając go we własnym życiu, człowiek wierzący kieruje z kolei do Boga modlitwę dziękczynienia za otrzymane dary, łaski i uwielbia go za okazane mu przebaczenie grzechów. Modlitwa przebłagania za grzechy może być zarówno wspólnotowa, może być również prywatna. Jej treścią jest zwykle przyznanie się przed Panem Bogiem do grzechu, odwołanie się do Bożego miłosierdzia i pokorna prośba o przebaczenie win. Wzorem takiej modlitwy o odpuszczenie grzechów jest modlitwa Dawida zawarta w psalmie 51. Zwróćmy uwagę na ten psalm. Warto również sięgnąć po Pismo Święte, otworzyć Księgę Psalmów i zakreślić sobie właśnie ten psalm. Psalm 51 i sięgać po ten psalm w naszych modlitwach. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromnie swej litości zgładź moją nieprawość. Uznaję bowiem nieprawość swoją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zmarz wszystkie moje przewinienia. Jakże wymowne słowa psalmu 51. Zwróćmy uwagę na ten psalm. W ogóle modlitwa psalmami jest jakże wymowną, jakże piękną modlitwą. Nie bez przyczyny to właśnie psalmy stanowią podstawę liturgii godzin, którą kapłani, osoby duchowne, osoby konsekrowane, ale i każdy z nas, bo liturgia godzin jest modlitwą ludu Bożego, czyli każdego z nas. To właśnie one stanowią podstawę tej modlitwy, która uświęca cały dzień, począwszy od juczni, godziny czytań, modlitw południowych, nieszpory, kompleta. Cały dzień jest ubogacony, jest uświęcony poprzez modlitwę psalmami. Nie bez przyczyny. Zwróćmy również uwagę na ten psalm 51 jako wyraz naszego przebłagania, naszego również takiego rzucenia się w dłonie miłującego Ojca. Także inne psalmy zawierają prośby o odpuszczenie grzechów i mogą być używane w modlitwie wspólnotowej lub indywidualnej. Na przykład psalmy pokutne. 6, 32, wspomniany 51, 102, 130. 143. Formuła modlitw pokutnych ze Starego Testamentu, chociażby takie formuły możemy znaleźć w księdze proroka Izajasza w 63 rozdziale, w wersetach od 7 do 64, w księdze Tobiasza w 3 rozdziale, w księdze Daniela w 9 rozdziale. Formą krótkiej i częstej modlitwy zawierającej prośbę o przebaczenie grzechów mogą być krótkie wezwania zaczerpnięte z Pisma Świętego. Na przykład, Boże, bądź miłościw niegrzesznemu. Zmiłuj się nade mną, Boże, w swoim miłosierdziu. Takie akty strzeliste. Lub modlitwy zawierające żale za grzechy zamieszczone w licznych książeczkach do nabożeństw. Warto również na to zwrócić uwagę, na takie akty strzeliste, które kierujemy do Pana Boga właśnie jako akt pokutny, jako prośba o miłosierdzie, przebaczenie. Modlitwą przebłagalną za grzechy są również drogi krzyżowe, gorzkie żale, koronka do miłosierdzia Bożego. Tutaj, kiedy wnikamy, wczytujemy się w dzienniczkę siostry Faustyny, odkrywamy jakże wielkie bogactwo tejże modlitwy danej nam jako pomoc. Pomoc dla grzeszników, pomoc również dla dusz w czyśćcu cierpiących. Występują one zwłaszcza we współczesnych nabożeństwach pokutnych, ale także w czasie modlitw indywidualnych. Modlitwą, która wyprasza u Boga przebaczenie grzechów, jest także indywidualnie lub wspólnotowo odmawiana po rachunku sumienia spowiedź powszechna. Spowiedź powszechna, również zwróćmy na nią uwagę. Kolejna sprawa. Zawartą w modlitwie pańskiej prośbę o odpuszczenie winy katechizm Kościoła katolickiego określa zadziwiającą prośbą. To zadziwiająca prośba. Prośba o odpuszczenie win z modlitwy Ojcze Nasz, gdyż jej wysłuchanie jest uwarunkowane spełnieniem przez proszącego określonych wymagań. Sama prośba o odpuszczenie win jest już przyznaniem się do grzechów, ale jednocześnie wyznaniem wiary w Boże miłosierdzie i nadziei, że Bóg udziela przebaczenia, ponieważ dzięki Jego Synowi mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Jednocześnie proszący winien być świadomy, że otrzyma łaskę przebaczenia grzechów jedynie wtedy, gdy sam przebaczy swoim winowajcom. Odmowa odpuszczenia win bliźniemu zamyka serce, czyniąc je zatwardziałym i przez to staje się ono niedostępne dla miłosiernej miłości Ojca, jak czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Staje się ono otwarte na Jego łaskę tylko wtedy, gdy człowiek przyznaje się przed Bogiem do własnych grzechów i udziela przebaczenia innym. W ten sposób należy rozumieć słowa, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Do takiego postępowania wzywa Pan Jezus w przypowieści o nielitościwym dłużniku i przestrzega, że podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Święty Paweł zaś pisze, przebaczmy sobie tak, jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie, to z listu do Efezjan. Przebaczenie chrześcijańskie winno obejmować bez wyjątku wszystkich ludzi, także nieprzyjaciół. To trudne niejednokrotnie, to nie przychodzi łatwo, ale to jest punkt wyjścia do otwarcia również naszego serca na Boże miłosierdzie, na tą miłość miłosierną Ojca. Kiedy podejmujemy tę próbę przebaczenia, to wówczas ten proces, który następuje, staje się świadectwem, że miłość jest silniejsza od grzechu. Miłość jest silniejsza od grzechu. I miłością można pokonać każdą zatwardziałość, każdą znieczulicę, każde skamieniałe serce, nawet jeśli jest to moje serce, bo do takiego serca jest najtrudniej niejednokrotnie dotrzeć. Idąc dalej, potężnym środkiem pokutnym są także odpusty, które dzielimy na zupełne i cząstkowe. Są to bezcenne dary, gdyż przez odpusty możemy odpokutować tak łatwo za nasze grzechy. Może zostać nam odpuszczona wina. Święty Józef Pelczar tak mówił. O jak dobrą matką jest Kościół katolicki. On wie, że my, biedni żebracy, nie mamy czym płacić licznych długów. Więc bierze ze skarbca Chrystusa i płaci za nas, aby nas od więzienia uwolnić. Odpusty są nieocenionym darem Zbawiciela. One bowiem gładzą kary doczesne, a przez to ułatwiają nam drogę do nieba, dokąd nikt nie wejdzie, dopóki nie wypłaci ostatniego grosza. To słowa świętego Józefa Pelczara. Prócz odpustów wspomnieć należy, iż niezwykle skuteczną formą pokuty jest przeżywanie mszy świętej jako przebłagalnej za nasze grzechy, czy też po prostu pobożny udział we mszy świętej. Zwróćmy na to również uwagę, na ten wymiar przeżywania mszy świętej. Jest ona ofiarą Chrystusa, ubecnioną w sposób bezkrwawy, sakramentalny. I jakże w niej doświadczamy wielkiego bogactwa miłosierdzia Boga Ojca. Na wymiar przebłagalny mszy świętej także starajmy się zwracać uwagę w naszym przeżywaniu Najświętszej Eucharystii. Innymi formami pokuty są nasze dobrowolne umartwienia, które podejmujemy w duchu pokutnym. Wspomnieć można także, że owocną praktyką jest rozważanie męki naszego Pana. Prócz tego wymienić należy wielkie czyny miłosierdzia, gdyż jak mówi Pan Jezus, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Podobnie formą pokuty jest wzbudzanie aktu żalu za grzech, codzienny rachunek sumienia. Kiedy na antenie Radia Maria modlimy się kompletą, na początku czynimy rachunek sumienia. Inne również modlitwy, szczególnie różaniec, wszystkie czyny pobożne wykonywane w duchu ekspiacji, przebłagania. Święty Augustyn uważał, że jedno dobrze odmówione wieczorem Ojcze Nasz gładzi grzechy powszednie całego dnia. To święty Augustyn. Tu dużą pomocą może być psalm 51, o którym wspomnieliśmy, psalm Miserere. Wielkim dobrodziejstwem jest także noszenie szkaplerza karmelitańskiego, co jeśli zachowamy czystość według naszego stanu, łączyć się będzie z łaską wyzwolenia z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci według obietnicy Matki Bożej. Jan Wianney mówił o pokucie i my musimy płakać i pokutować za grzechy w tym albo przyszłym życiu. Wybierajmy, co jest dla nas korzystniejsze, co będzie się z nami działo, jeśli nadejdzie śmierć, a my nie odpłacimy się jeszcze surowej sprawiedliwości Bożej. Jaki smutek i gorycz ogarnął naszą duszę na myśl, że nie chcieliśmy pokutować i przebłagać miłosiernego Boga, że bez przerwy żyliśmy w grzechu i że odkładaliśmy poprawę na ostatnią chwilę. Bracia drodzy, wybierzmy sobie inną drogę, a ona w chwili śmierci napełni nas szczęściem i radością. Płaczmy za swoje grzechy i znośmy cierpliwie wszystkie smutki i nieszczęścia, jakie tylko Bogu spodoba się na nas zesłać. Niech nasze życie upływa w żalu za grzechy i w miłości do Boga, tak, żebyśmy się mogli połączyć z Nim na wieki. To skazania świętego Jana Marii Wianneya. Słowa, które podkreślają wagę pokuty, ale jednocześnie widzimy, jak mamy szerokie spektrum tych różnych pomocy w czynieniu pokuty za to, co w naszym życiu oddziela nas od Pana Boga, oddala nas od Niego, od Jego miłości.